Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Energetyka i odnawialne źródła energii ważne jak nigdy. Co się dziś dzieje w polskiej energetyce, zwłaszcza po ataku Rosjan na Ukrainę? Czy widać u nas przyspieszenie w realizacji celów, które zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne? Jak zmiany wpłyną na rynek pracy? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, tym razem z Gdyni, z Forum Wizja Rozwoju. Moimi i Państwa gośćmi są dziś Piotr Meller, prezes Energa Wytwarzanie S.A. i Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Witamy, dzień dobry.
W ubiegłym roku produkcja energii elektrycznej w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 175 terawatogodzin. W dużej mierze przyczynił się do tego duży wzrost o niemal 9 terawatogodzin produkcji w elektrowniach wiatrowych i słonecznych. Jednak pomimo dynamicznego rozwoju zielonych inwestycji, zwłaszcza fotowoltaicznych, OZE stanowi u nas na razie około 25% w polskim miksie energetycznym. Optymistyczne prognozy zakładają, że w 2040 roku niemal 60% energii może pochodzić z samych farm wiatrowych offshore. Tymczasem 3 czerwca padł rekord produkcji energii z fotowoltaiki. Według danych polskich sieci elektroenergetycznych w tym dniu w godzinach między 12 a 13 źródła fotowoltaiczne wyprodukowały prawie 9 tysięcy megawattogodzin. Poprzedni rekord był zarejestrowany 28 maja, czyli zaledwie kilka dni wcześniej. Co dziś dzieje się w polskiej energetyce, zwłaszcza po ataku Rosjan na Ukrainę? Czy u nas widać przyspieszenie w realizacji celów, które zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne? Bo to, jak zaczyna się to rozwijać, to już naprawdę widać, choćby po tych rekordach, o których media informują.
Tak, na pewno.
Piotr Meller.
Mamy również jako grupa Orlen, jako spółka Energa Wytwarzanie, będąca częścią grupy Orlen, mamy w tym swój udział, bo ten rozwój zarówno farm wiatrowych, jak i farm fotowoltaicznych u nas również następuje. Dosłownie w ostatnich miesiącach oddaliśmy prawie 90 MW nowych źródeł fotowoltaicznych. Dalsze są w planach i w realizacji. Tak więc ten rozwój na pewno następuje. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście mieliśmy czas bardzo trudny i ten, bo zarówno najpierw pandemia, a później agresja Rosji na Ukrainę, to był czas, który dla energetyki był bardzo trudny. No COVID przede wszystkim ze względu na ryzyko utraty kadry, która mogłaby utrzymać w sprawności i w dyspozycyjności nasze wszystkie obiekty wytwórcze, więc tu przeszliśmy, najpierw udało się przejść suchą stopą, zabezpieczając to oczywiście, bo to były procedury, które musiały się pojawić, które musiały zapewniać funkcjonowanie dużych obiektów. Ale później sprawa agresji i zatrzymania dostaw również węgla, bo przede wszystkim my jako polskie elektrownie węglowe nie korzystaliśmy nigdy w Polsce przynajmniej w grupie Energa, nie korzystaliśmy nigdy z rosyjskiego węgla. Natomiast on rzeczywiście dla tych celów komunalnych, ciepłowniczych, on był w jakiejś części posiłkował się tym, więc mieliśmy bardzo trudną sytuację przejście później z dostawami paliw i tu też chylę czoła spółkom, które dały radę zapewnić te dostawy do portów polskich. Również przewidujący ruch związany z gazoportem, teraz oddawane przez grupę Orlen uruchamiane kolejne gazowce do transportu tego gazu skroplonego. To są działania, które były podejmowane przez lata i które dzisiaj przy tej agresji, przy tym zawirowaniu na rynku paliw spowodowały ogromne trudności, ale proszę zauważyć, pozwoliły jednak przejść, te działania wcześniejsze pozwoliły przejść suchą stopą i zapewnić wszystkim Polakom bezpieczny, firmom i odbiorcom indywidualnym bezpieczny dostęp, stały dostęp do energii elektrycznej. To jest na pewno również zasługa tej rozproszonej fotowoltaiki, nie tylko tej wielkoskalowej, którą my zapewniamy, ale tej rozproszonej. Tu też odbiorcy indywidualni zdecydowali się na własne inwestycje, na skorzystanie z wsparcia programów rządowych, ale też położenie własnych środków. I ta fotowoltaika, proszę zauważyć, w piku potrafi wygenerować nawet 8, ponad 8 gigawatów, gdzie zapotrzebowanie latem jest trochę niższe, zimą powiedzmy na poziomie 26 w skali całego kraju. Z tego ponad 8 giga generuje sama fotowoltaika. To jest 1/3 w piku w ciągu dnia tej energii, którą potrzebuje system elektroenergetyczny.
Czyli moglibyśmy powiedzieć, że wbrew wszystkiemu ta nieszczęsna agresja Rosjan na Ukrainę w tej chwili jakby pomaga jeszcze w rozwoju odnawialnych źródeł energii. To pytanie teraz też do pana prezesa Artura Michalskiego.
Ja bym aż tak tego nie powiedział. To jednak nasza polska chęć rozwoju. Oczywiście te czynniki takie stymulujące, jasne, to na pewno wpływają na to, ale generalnie rzecz biorąc trzeba powiedzieć, że nasze społeczeństwo jest chętne do rozwoju, chętne do współdziałania, współpracowania i co najważniejsze chętne do tego, żeby się uniezależniać, żeby czynić pewne kroki ku niezależności energetycznej, żeby mieć swoją energię elektryczną, swój prąd i do tego też służył właśnie tu wspomniana pomoc państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, po programie Mój Prąd. Faktycznie ta generacja i trzeba zauważyć, że większość fotowoltaiki to jednak jest fotowoltaika prosumencka, ta mikrofotowoltaika, mikroinstalacji i każdy obywatel, no może nie tak każdy, bo w bloku mieszkalnym jest nieco trudniej zainstalować instalacje fotowoltaiczne.
Ale są przepisy, które to umożliwią.
Umożliwia,
teraz.
Tak jest. Teraz tak. Właśnie o to chodzi, że polski rząd sprzyja i rozwojowi energetyki odnawialnej, sprzyja rozwojowi w ogóle efektywności energetycznej, bo to jest cały szereg zagadnień, które trzeba wziąć pod uwagę, bo musimy również minimalizować, powiedzmy, straty energii, w związku z tym efektywność energetyczna, no i przechodzenie na stabilne odnawialne źródła energii, bo niestety, i to też trzeba zauważyć, że tutaj pan prezes wspominał o pikach. No właśnie te piki nas najbardziej niepokoją,
no
dlatego, że chodzi o to, żeby
cieszą
to było...
i niepokoją, bo...
Znaczy cieszą, że bo jest ta moc wysoka i jest
właśnie,
generacja wysoka.
Potrafimy jednak z naszego tutaj słońca i klimatu, który no jest też...
Tak, ale
sporo
nam zależy
jednak
na stabilnych odnawialnych źródłach energii i takie też programy uruchamiamy, bo chcemy iść w kierunku biogazowni rolniczych, biogazowni, czy małych elektrowni wodnych, czy geotermii. Geotermia najlepsze odnawialne źródła energii, ale nie produkuje prądu jeszcze w naszych warunkach klimatycznych. W każdym razie tutaj akurat Grupa Orlen, i to trzeba też oddać, Energa Grupa Orlen no, znakomicie się wpisuje w te trendy rozwojowe i w sam rozwój energetyki odnawialnej. W związku z tym no, jest to poważny partner w ogóle i dla nas jako Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i generalnie można powiedzieć dla rozwoju Polski w tym kierunku, żebyśmy jak najlepszą energię, jak najbardziej czystą, jak najlepiej rozwojową i innowacyjną mieli u nas dostępną. No i co najważniejsze, stabilną, jeszcze raz stabilną, bo bez tego nie da rady. Możemy mieć, nie wiem, jakie wspaniałe źródła fotowoltaiczne, wiatraki, ale gdy nie będziemy mieli zapewnionej rezerwy w stabilnych źródłach energii, to ta energia to nie będzie to. To będziemy mieli w nocy ciemne. Ja sam, jako posiadacz niewielkiej, malutkiej instalacji fotowoltaicznej, w grudniu zeszłego roku miałem po prostu prawie zerową generację energii elektrycznej z fotowoltaiki, no bo to było i ciemno, można powiedzieć, jak dla fotowoltaiki, bo tam w świecie jednak dobre słońce i no i krótkie dni i jeszcze do tego śnieg spadł. To
czyli miks energetyczny, tworzymy portfel taki energetyczny, gdy jedna część zawiedzie, ratować będzie druga. U nas chyba nie zdarzyło się od czasu agresji rosyjskiej na Ukrainę, nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby doszło do blackoutu. Tak?
Nie, na szczęście nie. Oczywiście jesteśmy na to przygotowani, jeżeli by taka konieczność zaistniała. Mamy źródła, które pozwalają się z powrotem postawić po nawet takim przesiadnięciu całego systemu. Natomiast na szczęście odpukać robimy wszystko tak, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Tu przede wszystkim polskie sieci elektroenergetyczne, które zarządzają całym systemem, no muszą tak planować i też dostajemy to bardzo często, tego typu sygnały czy wskazania, jeśli chodzi o pracę jakichś dużych źródeł, kiedy one są dość szybko na przykład stawiane wtedy, kiedy jest taka potrzeba, no to jest konsekwencja pracy OZE, tak? One dość szybko zmieniają swoje moce dostępne w górę, w dół. Musimy mieć zapewnione jakieś źródła dodatkowe. No generalnie system musi mieć podstawę. Dzisiaj tą podstawą jest dalej węgiel w Polsce. Cieszymy się, że są te sygnały. Ja z punktu widzenia świata energetycznego mówię, że dobrym sygnałem jest to, co Unia mówi o przedłużeniu rynku mocy dla węgla do 2028 roku. Dla nas jest potrzebne przejście z tej podstawy węglowej do podstawy jądrowej. Tak naprawdę
czyli nierewolucyjne,
jądrowa
ewolucyjne.
Musi zastąpić węgiel i musimy to zrobić płynnie. Tak? Jeśli chodzi o OZE, na pewno offshore są bardzo dużą szansą i bardzo dużą mocą dla polskiego systemu. Bałtyk jest stabilnym akwenem, który dość dużo wieczności, to takiej umiarkowanej wieczności zapewnia, czyli nie ma tam jakichś gwałtownych wichur. Są raczej stałe warunki przez większość roku i to jest duży plus. Dlatego stawiamy też jako Grupa Orlen na morską energetykę wiatrową. Udało się pozyskać kolejne koncesje. Ta pierwsza, Baltic Power, jest w tej chwili bardzo intensywnie rozwijana. To są pierwsze przecierane ścieżki. To są badania środowiskowe, geologiczne. To jest wyłanianie partnerów, dostawców. No tutaj jest rynek bardzo podzielony, jeśli chodzi o turbiny morskie, turbiny wiatrowe, ale no, staramy się w to wpisać. Też jako Grupa Energa staramy się zapewnić ewentualne wsparcie serwisowe dla tego typu źródeł. To wszystko przed nami, czyli to zarówno rozwój energetyki jądrowej, jak i morskiej energetyki wiatrowej. To są te nowe kierunki, które nam zapewnią na pewno dodatkową energię. Jądrowa energia będzie w podstawie. Natomiast my powinniśmy mieć źródła elastyczne, takie, które mogą uzupełnić albo źródła elastyczne. Do tej pory to były głównie elektrownie gazowe, albo magazyny energii, o czym też mówimy i też jako Grupa Orlen staramy się pokazywać, wskazywać kolejne lokalizacje. Współpracujemy też tutaj na poziomie rządowym. Staramy się wskazać, pomóc naszymi ekspertami wypracować te nowe lokalizacje. Te magazyny energii przy dużym nasyceniu OZE też mogą być remedium na właśnie wypłaszczenie tych pików, które się pojawiają przy OZE.
Mm-hmm. I tu należy dodać jeszcze, jeśli można, proszę zauważyć właśnie, w jakim niebezpieczeństwie możemy być, gdybyśmy się poddali, gdyby nasz rząd polski, gdyby firmy energetyczne poddały się szaleństwu tych ekologów, tych klimatystów, którzy po prostu za wszelką cenę zamknąć elektrownię, koniec tutaj, prawda, wieszają się i tak dalej. No zero refleksji. Przecież my byśmy nie mieli prądu, nie mielibyśmy energii elektrycznej, gdyby się poddać tym szaleńcom, to co oni by chcieli u nas prowadzić. Czy to jest, nie wiem, celowa praca, czy podpłacana przez kogoś, ale natychmiast trzeba takich szaleńców po prostu wyciszać i nie można poddawać się takim apelom, które no, doprowadziłyby właśnie do blackoutów. Myśmy się na szczęście właśnie dzięki stabilności systemu i nawet ta elektrownia Turów, przecież to jest również element, poważny element stabilizujący system energetyczny w Polsce, ale i w Europie.
A to wejdę w słowo. Co by się stało? Bo wytłumaczmy, dajmy taki przykład. Co by się stało? Nagle przestaje działać elektrownia Turów. I co to oznacza dla przedsiębiorców, dla szpitali, dla Kowalskiego zwykłego? Żeby przemówiło do wyobraźni, bo
ludzie
nie
wiedzą. Brakuje
mocy
w systemie. Przy tego typu wypadnięciu dużych elektrowni to się zdarzało, bo były awarie w dużych elektrowniach węglowych, które był jeden przypadek, kiedy już elektrownie szczytowo-pompowe, których jest zaledwie kilka w Polsce, mamy nadzieję na te kolejne, tu też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska włącza się w te działania i to jest bardzo cenne, ale tak naprawdę ratowały system elektrownie szczytowo-pompowe w sytuacji, kiedy duże bloki wypadają. Jeżeli by ktoś, to była awaria, która trwała kilka dni, natomiast jeśli ktoś by zmusił do wyłączenia dużej elektrowni dzisiaj, kiedy nie mamy zastąpionej tej podstawy w systemie elektroenergetycznym, to spowodowałoby notoryczne blackouty. To by spowodowało notoryczne problemy z dostępem do energii elektrycznej. To jest absolutnie nieracjonalne i dzikie działanie. Nie wolno do czegoś takiego doprowadzić. W energetyce się planuje, realizuje to w nawet nie kilku, tylko najczęściej kilkunastu latach tego typu duże jednostki wytwórcze. Stąd my, jakby jeśli nawet chcemy być bardzo ekologiczni, bardzo przyjaźni dla środowiska, co staramy się robić, że nasza spółka to jest w zasadzie wyłącznie OZE-owa, więc tutaj jakby te odnawialne źródła są dla nas ważne. Natomiast jeśli mamy przechodzić, to musimy przechodzić płynnie. Nie możemy tego robić na dziko. I o to jest apel, żebyśmy ten węgiel, to też jest jakby korzystne dla środowiska, jeżeli wyeksploatujemy obiekty, które kosztowały mnóstwo pracy, mnóstwo materiałów, energii, mnóstwo środków finansowych, żebyśmy wyeksploatowali je do maksimum tak naprawdę. Nasze elektrownie węglowe bardzo często są tak przyjazne dla środowiska, że w zasadzie oprócz dwutlenku węgla one nie emitują żadnych szkodliwych substancji dla dla otoczenia. One mają zarówno elektrofiltry, jak i instalacje odsiarczania spalin.
Technologia w tej dziedzinie też idzie bardzo do przodu.
Jeśli chodzi o węglowe elektrownie, ona poszła bardzo daleko i tak naprawdę one nie zagrażają społeczeństwu. Natomiast jeśli chodzi o bilans CO2, to wiemy, że musimy go doprowadzić do pewnej stabilności, ale tego nie możemy robić nagle.
To ja tylko jeszcze dodam, tak wpływając na wyobraźnię, że gdyby nagle zabrakło takiej dużej elektrowni, która w tej chwili działa, to by mogło oznaczać brak prądu do szpitali. Ja nie chcę myśleć, co by się działo z pacjentami, gdy nie ma tam prądu. To ludzie, którzy utknęli w windzie na przykład i niektórzy ciężko to znoszą, to przestoje w zakładach pracy.
Przede wszystkim wysyłanie ludzi
produkcja. Na przymusowe urlopy, zanim to się wszystko z powrotem rozkręci. To tak musimy podchodzić do racjonalnie.
Ledwo wychodzimy gospodarczo z pandemii. Dzisiaj zafundowanie czegoś takiego byłoby ogromnym ciosem przede wszystkim dla gospodarki.
Należałoby jeszcze powiedzieć, że faktycznie są naprawdę mocno ograniczane już wolumeny produkcyjne, jeśli chodzi o energię elektryczną z węgla. Ja teraz ostatnio byłem w Turowie, bo podpisywaliśmy umowę z Bogatynią na dostawę ciepła, jeśli chodzi o elektrownię w Turoszowie. Turoszów, Bogatynia to jest tak różnie nazywane. W każdym razie ja widziałem to na własne oczy. Blok energetyczny 450 MW nie działał akurat, bo była generacja z energii z OZE, ale on musi być gotowy do uruchomienia, gdy tej generacji brakuje za chwilę, ponieważ nie wiem, czy sobie ktoś zdaje sprawę z tego, że zachodzi chmura i z fotowoltaika spada produktywność o 80%. To nie jest tam 80%, czyli ona produkuje tylko 1/5 energii która przed chwilą była produkowana. Natychmiast musi być uruchamiany blok i to taki elastyczny, który akurat w Turowie jest taki blok 1,400 MW, który może przejmować właśnie inicjatywę wtedy, gdy tego brakuje. I na szczęście właśnie i Polskie Sieci Energetyczne, i Krajowa Dyspozycja Mocy, generalnie rzecz biorąc, mamy tutaj to wszystko dobrze działające, bo mimo właśnie dość przestarzałych sieci, mimo tej generacji właśnie na tym poziomie, co jest, faktycznie nie doświadczyliśmy jeszcze blackoutu. Trzeba też jeszcze zaznaczyć, że my jesteśmy wpięci i to przecież jest w ogóle generalnie rzecz biorąc cały system elektroenergetyczny. Sieci elektroenergetyczne są w całym systemie europejskim i my również stabilizujemy Europę. Nie może się ktoś śmiać bądź nie, ale to tak
przykład
jest. Po prostu
Szwecji,
taka jest,
która
prawda.
Się zwróciła do nas, zdaje się, też po pomoc,
dokładnie.
Kiedy nagle wiatr ustał i tam po prostu wiatraki nie działały.
I my przecież od w pierwszy rok w 2022, znaczy pierwszy rok, no bo tam różnie to było, ale generalnie w zeszłym roku, bo to jest bilans za cały rok, mamy już dodatni bilans energetyczny, jeśli chodzi, bo eksportujemy energię elektryczną, tak? Czyli znaczy, że myśmy naprawdę wygenerowali sporo energii z OZE, na tyle sporo, że mogliśmy eksportować na zewnątrz, bo wiadomo, że to jest też tak dzielone.
To jeszcze powiedzmy, jaki jest odzew ludzi na programy dopłat do inwestycji w energetykę taką właśnie dla prosumentów?
Oczywiście znakomity. Jeśli chodzi o odzew społeczeństwa, jest spory. Mamy już programy. Program Mój Prąd powstał parę lat temu, prawda? I w tym pierwszym program Mój Prąd 1.0, no to naprawdę był duży boom. Duży proces taki, powiedzmy, promocyjny, jeśli chodzi o OZE, jeśli chodzi o fotowoltaikę, bo to na fotowoltaiki, że teraz już musimy uruchamiać program Mój Prąd, ale już w postaci też tych zachęt do tych hybryd, do pomp ciepła, do magazynów energii, do systemów zarządzania tą energią, bo jednak same panele to już nie jest to. Nie chcemy finansować również właśnie na takim poziomie jak dotychczas samych paneli, ponieważ jednak stabilizację systemu musimy zapewniać właśnie poprzez to, żeby jak najwięcej było autokonsumpcji, czyli programu z pompą ciepła, chociaż to nie jest łatwe, bo przecież w nocy fotowoltaika nie da jednak tej pompie ciepła energii, musimy mieć z magazynu albo z sieci elektroenergetycznej, albo właśnie system magazynowania wraz z zarządzaniem tą energią. A więc program Mój Prąd, program Czyste Powietrze, program Ciepłe Mieszkanie, programy, które wspierają i pompy ciepła, i inne odnawialne źródła energii, te mniejsze, te większe. Program Energia dla Wsi to jednak program już nieco większy, bo na 1 000 000 000 zł dla rolników i dla gospodarstw rolnych, polskich gospodarstw rolnych, które chcą zainstalować albo właśnie fotowoltaikę i wiatraki, ale to tylko pożyczkowo, dlatego że jednak uważamy, że należy wspierać bardziej promocyjnie, bardziej preferencyjnie źródła odnawialne, te stabilne, czyli biogazownie i małe elektrownie wodne.
No i czekamy jeszcze na energetykę atomową, która no widać, że też nabiera rozpędu. Będziemy mieli wielką elektrownię w Polsce, kilka małych. A jak to wszystko zadziała, to na pewno będziemy bezpieczni. Chciałam jeszcze panów podpytać o inwestycjach w OZE, jak one wpływają na rynek pracy, ale czas nam się niestety już skończył.
To także... tylko powiemy, że pozytywnie.
Bardzo pozytywnie, oczywiście. To jest trochę rewolucji w energetyce, takiej pozytywnej rewolucji, która wygeneruje mnóstwo nowych miejsc pracy.
I zwiększy naszą innowacyjność gospodarki, to jest też dla nauki polskiej. Przecież my naprawdę też mamy osiągnięcia właśnie w nauce. Jeśli chodzi o uczelnie wyższe, o naukowców naszych, to też jest tutaj dokonania, spore są dokonania, jeśli chodzi o energetykę i to musimy też pamiętać, prawda? No, Grupa Orlen też jest wspierająca naukę, wspierająca polską myśl techniczną, więc tutaj wszystko ładnie współpracuje, jak na tą chwilę jest naprawdę dobrze.
I to stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Piotr Meller, prezes Energa Wytwarzanie S.A. i Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Iwona Wysocka,
dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia. Miłego dnia.